prawie 6 minut po godzinie 19 powraca na antenę Polskiego Radia Poznań. Dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Paweł Kwiatkowski. W studiu pracują
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Zaczniemy jeszcze od jubileuszowego kontekstu związanego z poznańskim Lechem, bo opowiemy Państwu o kronice miasta Poznania, która jest poświęcona w ostatnim wydaniu właśnie temu wydarzeniu. Od razu mówię, że będzie okazja do wygrania jednego takiego cennego egzemplarza tej kroniki. Ponadto mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Tam o drugiej lidze piłkarskiej, o trzeciej lidze piłkarskiej, o czwartej, o piątych, o kobiecym futbolu. Później będziemy mówić o tym, jak można łączyć sport z edukacją. To będzie rozmowa z dyrektorem LO20 w Poznaniu, panem Lechosławem Rybką. Będzie także sporo o koszykówce. Powiemy o męskim baskecie, przecież wciąż gra Stalówka dzisiaj spotkanie. Powiemy o tym, jak zaczęły rywalizacje w fazie play-off koszykarki poznańskiego MUKS-u. To wszystko do godziny 20. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 27 marca. Bardzo proszę.
I skoro jesteśmy przy Stalówce z Ostrowa Wielkopolskiego, to podąża ona ku 11 z rzędu zwycięstwu w rozgrywkach Ekstraklasy. W czwartej kwarcie dzisiejszego spotkania 27 kolejki Ostrowianie prowadzą bowiem na własnym parkiecie z Hydrotrakiem Radom już 87-65. Wcześniej szczypiorniści Energii MKS-u Kalisz w meczu Ekstraklasy wygrali na wyjeździe ze Stalą Mielec 30-29. Żużlowiec Włókniarza Częstochowa Bartosz Smektała wygrał w Lesznie 72. Memoriał Alfreda Smoczyka. Kolejne lokaty zajęli przedstawiciele miejscowej Fogo Unii Jason Doyle i Janusz Kołodziej. Dwie informacje ze świata. Japończyk Ryoyo Kobayashi po raz drugi w karierze wywalczył kryształową kulę za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich. Ostatnie zawody sezonu na mamucim obiekcie w słoweńskiej Planicy wygrał Norwek Marius Lindwik, a kolejne lokaty na podium zajęli Japończyk Yukiya Sato i reprezentant gospodarzy Peter Prewc. Kobayashi przybił ósmy, a najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajął 9. lokatę. W klasyfikacji generalnej cyklu najwyżej z naszych skoczków na 14. miejscu uplasował się Piotr Żyła. Kolumbijczyk Sergio Higuita wygrał kolarski wyścig dookoła Katalonii. W końcowej klasyfikacji imprezy o 16 sekund wyprzedził Richarda Carapaza z Ekwadoru. Ostatni liczący ponad 138 km etap z metą w Barcelonie wygrał Włoch Andrea Baggioli. Jedyny polski kolarz, który pozostał w stawce, Łukasz Owsian, w końcowej klasyfikacji zajął 39. miejsce.
Na zegarze 9 minut po godzinie 19 na antenie Polskiego Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Zaczynamy muzycznie drugą godzinę, a później zapraszamy na rozmowę Grzegorza Hałasika o kronice miasta Poznania poświęconej stuleciu Lecha Poznań.
Sporo inicjatyw związanych z jubileuszem Lecha Poznań powstało i powstaje w tym roku. Jednym z nich jest kronika miasta Poznania o Lechu Poznań. Pierwszy numer z 2022 roku. Piotr Grzelczak, redaktor prowadzący.
Kronika zawsze stara się być przystępna. To jest pismo historyczno-miejskie, ale o takim rysie popularno-naukowym. I to jest taki swoisty miks. Znajdą tutaj kibice przystępnie napisane artykuły naukowe pisanych przez historyków z krwi i kości, ale też przez ludzi, którzy są kolejarzowi jakoś tam bliscy. Dziennikarzy poznańskich, pasjonatów, tych, którzy jakoś w jakiś sposób z kolejarzem jest im po drodze.
Prześledźmy spis treści.
Ten tom podzieliliśmy na takie trzy bloki tematyczne, duże. Na Dębcu się zaczęło i to jest taki blok historyczny. Pan Jarosław Owsiański, wydaje się, napisał najważniejszy tekst pokazujący genezę powstania klubu. Korzenie klubu, które wzbudzają, jak wiedzą Państwo doskonale, pewne kontrowersje. Czy rok 20, czy 22. Tutaj mamy to w jakiś sposób wyjaśnione i krok po kroku nas doktor Owsiański prowadzi przez te meandry historii kolejarza. Natomiast tutaj ważny tekst to będzie w tym bloku tekst moich kolegów z poznańskiego IPN-u, Pawła Drzymały, Łukasza Komorowskiego, Teczki na kolejorza. To jest rzecz, która właściwie przy pisaniu historii polskich klubów sportowych do tej pory jest mało dostrzegalna. To są źródła o proweniencji esbeckiej i milicyjnej. I tutaj poznajemy to szkiełko i oko esbeckie, które jest przykładane do takiego środowiska i grupy ludzi, jakimi są sportowcy i działacze klubu piłkarskiego. Ważny tekst pokazujący nieznane fakty z historii kolejorza. Piłkarz Lecha Bogdan Kajdasz, uczestnik poznańskiego czerwca, aresztowany i zatrzymany za udział w poznańskim czerwcu. Zapomniana zupełnie karta historii sportowego Poznania, ale też jednego z najważniejszych wydarzeń w dwudziestowiecznych dziejach Poznania, co jest ważne. Kolejny rozdział, Wiara, dziękuję Wam, to jest oczywiste nawiązanie do słynnej flagi z pozdrowiznami legend kolejorza. To jest oczywiście pewien wybór, ale tutaj sygnalizujemy takie najważniejsze klubowe legendy. To jest oczywiście Tercet ABC, to jest nowy, duży artykuł Marcina Jurka o Henryku Czapczyku, łącznie z jego udziałem w Powstaniu Warszawskim. Myślę, że też niekoniecznie pamiętana sytuacja. To będzie tekst redaktora Nawrota o lechitach w piłkarskiej reprezentacji. Reprezentacji Polski. To będzie ważny tekst profesora Ryszarda Wryka, historyka sportu wybitnego, który pisze o poznańskich kolejowych olimpijczykach. Czy wreszcie wspomnienia Mirosława Jankowskiego, kierownika wieloletniego Lecha Poznań za czasów kierowania Lechem, którego no, Lech święcił największe swoje triumfy. Wreszcie ostatni taki blok tematyczny to jest blok kibicowski. I tutaj będą teksty poświęcone właśnie finał Pucharu Polski w roku 80 w Częstochowie z unikatowym, nieznanym dotąd szerzej raportem Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej z tego meczu, który włączono w ogóle do akt innej sprawy związanej z zaprowadzeniem porządku w kraju w czasie strajków na wybrzeżu w sierpniu 80 roku. To będzie tekst Jarosława Kilińskiego, czyli wieloletniego szefa Wiary Lecha, wspomnieniowy, pokazujący fenomen Wiary Lecha już nieistniejącej dzisiaj. To wreszcie będzie tekst Bartosza Polaka o programach meczowych. Ważny tekst de facto prasoznawczy, pokazujący jak to wydawnictwo na trybunach się rozwijało przez kilkadziesiąt ładnych lat. To w dużym telegraficznym skrócie, bo oczywiście kronika nie wyczerpuje tego fenomenu, jakim jest poznański Lech. Ja tylko wspomnę, zasygnalizuję chociażby taką rzecz jak prezes Drab, który, nie wiem czy wszyscy kibice wiedzą czy pamiętają, ale tym będziemy się zajmować, nosił tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. O tym w Poznaniu nikt chyba nie wie, a taki tytuł od Instytutu Yad Vashem Drab otrzymał. Będziemy do tego wracać.
Osoba Wacława Draba nasuwa mi pytanie, dlatego że Wacław Drab był twórcą potęgi poznańskiej koszykówki. No i znajduje w tej książce artykuł o innych sekcjach niż piłka nożna.
No to teraz muszę posypać głowę popiołem, bo nie wymieniłem no, znakomitego znawcy dziejów kolejorza i pasjonata, czyli Macieja Markiewicza. Rzeczywiście jest taki tekst pod tytułem Nie tylko futbol, Lech Poznań klubem wielosekcyjnym. I tam rzeczywiście odnajdziemy właściwie taki przegląd wszystkich sekcji, które na Lechu działały przez te 100 lat.
Ten numer Kroniki Miasta Poznania chyba pokazuje, że Lech Poznań to jest coś więcej niż klub, że to funkcjonuje w takiej miejskiej strukturze, chociażby przez te wydarzenia poznańskiego czerwca, czy też udział lechitów w innych wydarzeniach historycznych, nie tylko sportowych.
No, jestem kibicem, więc nie jestem do końca obiektywny. To jest też mój klub, to mogę tak śmiało sobie mówić. Faktem jest, że Lech Poznań to jest znacznie więcej. To jest element pewnej samoidentyfikacji Wielkopolan jako takich. I nie dotyczy tylko oczywiście Poznania, ale szeroko pojętej prowincji. Od Piły po Rawicz, od Wolsztyna, Nowego Tomyśla, po Koło. Jest tutaj mały ekskurs kaliski, no ale nad tym nie będziemy się pochylać. Większość Wielkopolski, cała Wielkopolska kibicuje kolejarzowi i odnajduje w tym kibicowaniu, czy oddaniu temu klubowi, ten element wielkopolskiej dumy. To jest ważne. To jest bardzo ważne. To pokazuje, że klub piłkarski może stanowić dla ludzi, dla mieszkańców Wielkopolski znacznie wyższą wartość niż tylko same emocje sportowe, które nam towarzyszą co tydzień.
Znakomite wydawnictwo na jubileusz KKS Lech Poznań, Kronika Miasta Poznania. No to, żeby dostać oczywiście taką książkę od nas, trzeba jednak odpowiedzieć na pewne historyczne pytanie. Można o tym poczytać także chociażby w artykule doktora Jarosława Owsiańskiego o tym, jak zmieniały się nazwy, herby poznańskiego Lecha. Na przykład 1 maja 1949 roku klub zmienił nazwę na Zrzeszenie Sportowe Kolejarz. Nie Kolejarz, a Kolejarz. Klub Sportowy Poznań. Potem była reorganizacja polskiego sportu, która dała dotychczasowym kołom sportowym możliwość utworzenia samodzielnych klubów z osobowością prawną. No i drodzy Państwo, dokładnie 16 stycznia, ale nie powiem którego roku, bo to będzie właśnie to pytanie. Jaką nazwę wtedy kolejarz otrzymał? Były różne propozycje, między innymi Pias czy Pogoń, ale my zapytajmy dokładnie, w którym roku zaistniała na sportowej mapie nie tylko Polski nazwa Lech w odniesieniu do tego klubu sportowego. 618-654-654 do wygrania. Jeden, jedyny egzemplarz, który mamy w studiu Kroniki Miasta Poznania o KKS Lech Poznań. Od którego roku funkcjonuje? To 21 minuty po godzinie 19. Już niebawem mini magazynem piłkarski Wielkopolskie Gole. Jeszcze zajrzyjmy przedtem na koszykarskie parkiety.
Tam dosłownie przed momentem w Ostrowie Wielkopolskim zakończyło się spotkanie Ekstraklasy. Mistrzowie kraju, czyli zespół Arget BM Stali, pewnie pokonał Hydrotrak Radom 108-84. Powtarzam, 108-84.
A teraz to, co kibice futbolu w naszym regionie Wielkopolsce lubią najbardziej. Drodzy Państwo, startujemy z mini magazynem piłkarskim Wielkopolskie Gole. No i zaczynamy od spraw najbardziej aktualnych, bo w tej chwili trwa spotkanie e-winner piłkarskiej drugiej ligi. Tam oczywiście w tej lidze występują dwie drużyny z naszego regionu. Spójrzmy, bo rozgrywa obecnie to spotkanie na stadionie przy ulicy Cichej w Chorzowie z Ruchem zespół KKS-u Kalisz. Mamy 66. minutę tego spotkania i Chorzowianie prowadzą 1-0. Mimo wszystko, mimo że ten sezon nie najlepiej czasami układa się dla kaliskich piłkarzy, to jednak, jak mówi wiceprezes KKS-u Robert Trzęsała, sezon jest trudny, ale jeszcze można z nim sporo osiągnąć.
Na pewno sezon trudniejszy i to zawsze jako Beniaminek gra się, można powiedzieć, na takiej radości, dopiero się co weszło, bez obciążenia. I w zeszłym roku otarliśmy się o pierwszą ligę. Jeszcze tak blisko to nigdy kaliski zespół nie był. Po raz pierwszy graliśmy w barażach, to jest duży sukces. W tym sezonie też było dużym sukcesem. Po raz pierwszy kaliski zespół wyeliminował zespół z Ekstraklasy z Pucharu Polski. Natomiast później przyszła rzeczywistość. Liga jest bardzo trudna, a tam są naprawdę w drugiej lidze dobre, profesjonalne zespoły i o każdy punkt było bardzo, bardzo ciężko. Też była zmiana trenera, też bym chciał podziękować trenerowi Ryszardowi Wieczorkowi, bo też był jego duży sukces. Później gdzieś musieliśmy pomyśleć, żeby gdzieś walczyć o utrzymanie, ale powiem tak, mamy 9 punktów przewagi nad miejscem spadkowym. Patrząc na zeszły sezon, byliśmy na Skrę Częstochowa, na Górnika Łęczna, które wywalczyły awansy odpowiednio do pierwszej ligi, do Ekstraklasy, 6. miejsca. To wszystko jest możliwe. My do końca będziemy starali się walczyć o to 6. miejsce. Łatwo nie jest, bo ta strata jednak jest duża, te zespoły wszystkie starają się, więc łatwo nie będzie, ale zrobimy wszystko, żeby nasi kibice byli zadowoleni, żeby przychodzili na mecze piłki nożnej, żeby piłka nożna się rozwijała.
I oby tak było. Marzenia o awansie z barażowego miejsca przynajmniej do futbolowej pierwszej ligi na pewno także są we Wronkach, gdzie swoją siedzibę mają rezerwy Kolejorza, czyli druga drużyna Lecha Poznań. Mimo tej gry w kratkę rezerwy Kolejorza wciąż są na pozycji barażowej w drugiej lidze, a z drugim trenerem tego zespołu, panem Karolem Bartkowiakiem, rozmawiał Grzegorz Hałasik.
Druga liga bywa przewrotna, zróżnicowana. Tutaj każdy może wygrać z każdym i wasze wyniki też pokazują, bo są porażki 0-4, 0-3, ale potraficie i z dużo mocniejszymi teoretycznie zespołami też powalczyć jak równy z równym. Chyba kto gra lepiej w piłkę jest dla was lepszym rywalem?
Można tak powiedzieć, natomiast jak przegrywamy, to już przegrywamy sromotnie. No i to trzeba sobie powiedzieć, że rzeczywiście albo 0-3, albo 0-4. Ta liga jest przewrotna. Przegraliśmy bardzo wysoko ze Śląskiem Wrocław, który gdzieś tam przegrał 2 następne mecze. Potrafiliśmy wygrać ze Zniczem Pruszków, który teraz wygrał 5-0, więc naprawdę oprócz Stali Rzeszów może każdy z każdym wygrać.
A jak odbieracie to, że właściwie od jesieni, od końca jesieni jesteście na tej pozycji barażowej? No bo gdy się na takiej pozycji znajdzie, zaraz wszyscy mówią: o, ciekawe, czy myślą o awansie do pierwszej ligi.
No, trudno nie myśląc, będąc na tym miejscu barażowym. My patrzymy inaczej, patrzymy na każdy kolejny mecz. Kolejny mecz jest dla nas wyzwaniem też dla zawodników. Wiadomo, że u nas w zespole czasami jest duża rotacja i każdy mecz jakby podchodzimy indywidualnie, natomiast wiadomo, że wygrywając mecze możemy na tym miejscu być. Jeżeli będziemy, to będziemy się cieszyć jako sztab.
W porównaniu z zeszłym sezonem chyba dużym plusem jest to, że walka o utrzymanie nie grozi, bo to było to, co w zeszłym roku pewnie i trochę sens powiek mogło spędzać i wtedy jest taka walka o przeżycie, a walka o baraże to tak można na luzie podejść.
No dokładnie, tym bardziej, że trzeba przypomnieć, że ostatni mecz mieliśmy na Stali Rzeszów, gdzie jechaliśmy na miejscu utrzymanym, natomiast mogliśmy spać z tej ligi i jedynie zwycięstwo dawało nam pewne utrzymanie, dlatego wygraliśmy te mecze, czego się bardzo cieszyliśmy i to rzeczywiście tak jest. Natomiast tutaj rzeczywiście daje to nam komfort pracy, ponieważ jesteśmy na tym miejscu, natomiast tutaj w każdym meczu walczymy o zwycięstwo.
Łatwiej się 16-17-latka wystawia, gdy spokojnie jesteście w górnej połówce tabeli, niż gdy się walczy o utrzymanie?
Oczywiście, że tak. Natomiast na pewno łatwiej jest nam sztabowi, ponieważ wiadomo, że tutaj taki zawodnik na pewno będzie popełniał błędy, na których będzie się uczył. Natomiast dzisiejszy zespół pokazał, że każdy popełniony prosty błąd może kończyć się bramką i porażką, ale to jest to, co mówimy. Okej, my mamy cele teraz takie, wygrać kolejny mecz, natomiast wiadomo, że nasz cel przyświeca co innego, tak? Przygotować zawodnika do Ekstraklasy.
Ale bez pomocy tak doświadczonych zawodników, jak Łukasz Spławski, jak Adrian Laskowski, który na stoperze wylądował i pełni rolę pewnie takiego bezpiecznika, ciężko by było w drugiej lidze?
Zgadza się. Nie będę ukrywał, że to są zawodnicy, którzy dają nam nie tylko dużo na boisku, ale też dużo w szatni. To są zawodnicy, którzy pomagają nam tutaj wychować tą naszą młodzież i przygotować do rywalizacji na najwyższym poziomie.
A przed wami spotkanie z zespołem, który ma na pewno aspiracje pierwszoligowe, Motor w Lublinie. To czego się spodziewać?
Myślę, że dobrego meczu. My lubimy grać przy dobrej publice, lubimy grać na dobrych stadionach. Pokazał ten mecz w Ruchu Chorzów, gdzie nie byliśmy tam faworytem tego meczu, a potrafiliśmy postawić swoje warunki i grać tam o pełną pulę do końca meczu, więc mam nadzieję, że mecz Lublinie będzie zupełnie innym spotkaniem.
Porażka rezerw kolejorza właśnie w lubelskim spotkaniu z Motorem. Gospodarze prowadzili już 2-0 po trafieniu Michała Fidziukiewicza z rzutu karnego w 61 minucie i później golu w 86 minucie Pawła Moskwika. Honorowy gol dla Lecha II Poznań Igora Kornobisa padł w 90 minucie. Motor Lublin, Lech II Poznań 2-1. W spotkaniu Ruchu Chorzów z KKS-em Kalisz 72 minuta spotkania i nadal prowadzenie ekipy chorzowskiej 1-0. W innych spotkaniach tej 25. kolejki e-winner drugiej ligi Pogoń Siedlce przegrała z Garbarnią Kraków 0-2, Hutnik Kraków pokonał Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1-0, rezerwy Śląska Wrocław przegrały z Chojniczanką 1-2, Zniczy Pruszków zremisował z Wigrami Suwałki 2-2, Wisła Puławy pokonała Sokoła Ostróda 2-0, a Radunia Stężyca w dzisiejszym meczu uległa Stali Rzeszów 1-3.
Teraz trzecia liga piłkarska, grupa druga, w której występują wielkopolskie drużyny. Najciekawiej podczas tego weekendu było chyba w Jarocinie, gdzie zespół Jaroty dość niespodziewanie urwał punkty faworyzowanej ekipie Olimpii Grudziądz. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Goście prowadzili po bramce z rzutu karnego od 39 minuty, ale w 77 minucie bramkę dla Jaroty zdobył Antoni Prałat i mecz zakończył się właśnie takim remisem 1-1. Potknięcie Olimpii wykorzystał inny zespół z czołówki, Kotwica Kołobrzeg, który na wyjeździe pokonał Zawiszę Bydgoszcz 2-0 i jest obecnie samodzielnym liderem tej trzecioligowej tabeli. W pozostałych meczach 21. kolejki Sokół Kleczew uległ Unii Janikowo 2-4, Bałtyk Gdynia pokonał GKS Przekowo 3-0. Kluczewia Stargard uległa rezerwą Pogoni Szczecin 0-1, Świt Skolwin przegrał z Błękitnymi Stargard 1-4, Stolem Gniewino walkowerem wygrał z Elaną Toruń, która wycofała się z rozgrywek, KP Starogard Gdański pokonał Pogoń Nowe Skalmierzyce 3-1, a Polonia Środa Wielkopolska wygrała z Bałtykiem Koszalin 2-1.
Bardzo interesujące, także na stadionach piłkarskiej czwartej ligi w naszym regionie. Drużyny, które zajmowały czołowe lokaty, tym razem zagrały mecze wyjazdowe i przynajmniej ten w Pobiedziskach zakończył się niespodzianką. Huragan pokonał i to wyraźnie Mieszka Gniezno 3-0. Z kolei w Unia Swarzęcy też drużyna mierząca w powrót do trzeciej ligi grała w Kościelnie z Obrą i wygrała 1-0. W innych spotkaniach 23. kolejki czwartoligowców Tarnowia Tarnowa Podgórne zremisowała z LKS-em Gołchów 1-1. Remis, ale 3-3 w spotkaniu Warty Międzychód z rezerwami KKS-u Kalisz. Kotwica Kurnik pokonała Polonię Marcinki Kępno 2-1. Centra Ostrów Wielkopolski zwyciężyła Wiktorię Września 4-0. Wiktoria Ostrzeszów przegrała z Górnikiem Konin 0-2. SKP Słupca przegrał z Nielbą Mogrowiec 0-1. A Olimpia Koło zremisowała z Iskrą Szydłowo 1-1.
Teraz piąta liga, na początek grupa pierwsza. Przemysław Poznań wygrał z Konkordią Murowana Goślina 4-1. Wiara Lecha Poznań zwyciężyła TPS Winogrady 4-0. Bez bramek natomiast w starciu Sparty Szamotuły z Leśnikiem Margolin. Notyć Czarnków przegrała z Akademią Piłkarską Rejsa Poznań 0-1. Błękitni Wronki ulegli Wełnie Skoki 2-3. Lubuszanin Trzcianka zremisował z Koroną Stróżewo 2-2. Pogoń Łobrzynica przegrała z Zamkiem Gołańcz 2-3. A Sparta Oborniki zremisowała z Polonią Chodzież 1-1. Na czele tabeli, mimo porażki wspomnianej z Akademią Piłkarską Rejsa Poznań, wciąż zespół Noteci Czarnków, który ma sporo punktów przewagi nad Wiarą Lecha.
Jesteśmy w grupie drugiej piłkarskiej piątej ligi w naszym regionie. 17. kolejka spotkań. Nasza Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski przegrała z Czarnymi Czerniejewo 1-2. Witkowia Witkowo uległa Orkanowi Konarzewo 0-4. Polanin Strzałkowo przegrał z Meblożem Swarzędz 0-3. Polonuce Kazimierz Biskupi pokonał Pelikana Niechanowo 3-0. W dzisiejszym spotkaniu GKS Dopiewo przegrał z Piastem Kobylnica 1-3. Orkan Chorzemin wygrał ze Stellą Luboń 4-0, Lechia Kostrzyn uległa Lipnu Stęszew 0-2, a Grom Plewiska przegrał z Płomieniem Przeprostynia 2-4.
Trzecia grupa piątej ligi, Warta Śrem zremisowała z Piastem Czekanów 0-0, Piast Kobylin pokonał Ostrowie 3-0, Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski zremisował z Kanią Gostyń 1-1, PKS Racot uległ Krobiance 1-4, Rawia Rawicz przegrała z Zewką Kobyla Góra 2-3, Stal Pleszew uległa Polonii Leszno 0-2, Astra Krotoszyn przegrała z Wiktorią Skarszew 2-3, a GKS Rychtal pokonał pokonał ekipę Orła Mroczeń 1-0. Liderem tabeli jest Wiktoria Skarszew, która wyprzedza ekipę Krobianki.
W Ekstraklasie piłkarskiej 15. kolejka spotkań. Oczywiście w Ekstraklasie piłkarskiej Pań, gdzie mamy wielkopolskie jedynaczki z Medyka Konin. W meczu z drużyną UKS-u SMS-u Łódź podopieczne trenera i prezesa Romana Jaszczaka niestety przegrały na własnym boisku 0-1. Autorką jedynego gola dla łodzianek była w 30. minucie Klaudia Jedlińska. W innych meczach APLG Gdańskie pokonały piłkarki z Gdańska KKP Bydgoszcz 2-0. GKS Katowice zwyciężył AZS UJ Kraków 2-1. Górnik Łęczna pokonał Olimpię Szczecin 3-2. Czarne Sosnowiec zremisowały ze Śląskiem Wrocław 0-0. I także bezbramkowy remis w dzisiejszym spotkaniu pani z rekordu Bielsko-Biała z Tarnowią.
To jeszcze na koniec Ekstraklasa futsalu. Zwycięstwo i remis to dorobek wielkopolskich drużyn. Ostre strzelanie urządzili sobie piłkarze ekipy Ma Lepszy Futsal Leszno, którzy rozgromili na własnym parkiecie AZS UG Gdańsk aż 8-0. Z kolei Red Dragons Pniewy na wyjeździe zremisowali z AZS-em UW Wilanów 3-3. W pozostałych zakończonych już spotkaniach tej serii Górnik Polkowice przegrał z rekordem Bielsko-Biała 4-7. Warszawska Legia zremisowała z Klireksem Chorzów 4-4, a FC Toruń zremisował ze Słonecznym Stokiem Białystok 2-2.
Za 27 minut godzina 20. Polskie Radio Poznań, to był mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. O piłce nożnej dużo będzie na antenie Radia Poznań także w najbliższym tygodniu, bo po reprezentacyjnej przerwie powróci do rywalizacji PKO BP Ekstraklasa, ale wcześniej oczywiście mocno ściskamy kciuki za biało-czerwonych. We wtorek o 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie mecz barażowy finałowy o awans na Mundial Katar 2022 z reprezentacją Szwecji. Polacy zremisowali w towarzyskim meczu w Glasgow ze Szkotami 1-1. No i teraz mamy nadzieję, że zrobią ten ostatni krok w kierunku piłkarskiego Mundialu. Ale skoro o powrocie do Ekstraklasy była mowa, to na antenie Polskiego Radia Poznań już w najbliższy piątek, uwaga, w piątek o 20:30 zapraszamy na transmisję meczu 27. kolejki z Wrocławia, tam Śląska podejmie graczy Lecha Poznań, a dzień później w sobotę 2 kwietnia o 15:00 na antenie naszej miejskiej stacji będziemy przeprowadzać bezpośrednią relację z też ważnego dla układu i dolnej i górnej części tabeli meczu Warta Poznań, bowiem podejmie w Grodzisku Wielkopolskim piłkarzy Rakowa Częstochowa.
Klasowa piłka dopiero w najbliższy weekend. Ciąg dalszej audycji w sportowym rytmie już po piosence.
W sportowym rytmie.
Okazuje się, że nie trzeba być taką wybitnie sprofilowaną sportową szkołą, ażeby znakomicie współpracować z klubami sportowymi, jednocześnie rozwijać młodzież pod tym kątem, no i też dbać o sportową infrastrukturę. A tak rzeczy dzieje się w 20. Liceum Ogólnokształcącym na poznańskim osiedlu Wichrowe Wzgórze. Pan dyrektor Lechosław Rybka, no bo wasze związki, jeśli chodzi o pierwsze skojarzenie, koszykówka, AZS Poznań, piłka nożna, TPS Winogrady są oczywiste.
Tak, od wielu lat współpracujemy z klubami, to bardzo dobrze robi zarówno klubom, jak i szkole. Młodzież jest zadowolona, będąc zarówno uczniami 20. liceum, jak i zawodnikami TPS Winogrady czy poznańskiego AZS-u. No i ta współpraca daje również dobre efekty, jeśli chodzi o dbanie o infrastrukturę sportową szkoły, która jest dobra, a niebawem też ulegnie znaczącej poprawie.
To jest temat modny w Poznaniu. Bardzo mało jest hal sportowych, które mogą służyć także ligowym drużynom w grach zespołowych, tych halowych. Podobno, ale z tego co słyszę, to już prawda, powstanie tutaj właśnie przy 20 LO hala sportowa, nowa hala sportowa. Kiedy to się może stać, bo to też wszyscy pytają.
Od lat brakowało nam pełnowymiarowej hali do koszykówki, która by spełniała wszystkie wymogi bezpieczeństwa, umożliwiała też oglądanie meczy dla przybywających na mecze kibiców. Dziewczyny z koszykówki jeździły gdzieś tam na hale, które są w centrum miasta, wykorzystując czy hale przy Chwiałce, czy hale tutaj na Politechnice. No i zapadła właśnie decyzja, powolutku ten proces się toczy, sprawa przekazana jest już do Poznańskich Inwestycji Miejskich, aby rozpocząć proces tworzenia i budowania hali koszykarskiej przy 20. liceum. No i to spowoduje, myślę, że poprawią się nam warunki zarówno dla uczniów, jak i trenujących w szkole zawodników. Planujemy, że 200-250 kibiców zmieści się na trybunach bocznych, czy takich stałych, czy takich rozsuwanych, to dopiero się okaże niebawem. No i zakładamy, że gdzieś za półtora półtora roku hala ma szansę już stanąć. Być może na początek następnego roku szkolnego będziemy świętowali otwarcie, a tym samym i również możliwość rozgrywania meczy na poziomie juniorskim dla koszykarek, no i treningów przede wszystkim, które będą się odbywały w dobrych warunkach bezpiecznych i takich, które będą sprzyjały osiąganiu dobrego wyniku. A przypominam, że każdego roku tutaj koszykarki celują finały Mistrzostw Polski. Ostatnio również dołączają panowie, czyli koszykarze. No a i piłkarze też będą mogli oczywiście z tej hali w okresie zimowym korzystać, chociaż wiem, że lubią swoje boiska i to też jest dla nich cel, żeby one też poprawiały swój poziom.
No właśnie, wiem o tym, że prezes OTPS-u, czyli rozszyfrowując Światowego Towarzystwa Przyjaciół Sportu Winogrady, bo tak brzmi pełna nazwa, czyli były reprezentant Polski, gracz Lecha Poznań, Andrzej Juskowiak, jest w częstym kontakcie z panem. I czasami też snujecie pewne plany co do boiska, tego głównego boiska tutaj na Wichrowym Wzgórzu, na którym grają piłkarze TPS-u i tam z murawą były zawsze kłopoty. Jaki jest ten pomysł? Niech pan zdradzi.
Czyli piłkarze i uczniowie również korzystają z Orlika, który niedawno miał wymienioną murawę i po 10 latach już zużyta pojawiła się nowa, ale jest też boisko piłkarskie, które ma powierzchnię trawiastą. No trawa jest zawsze problematyczna, bo albo jest za sucho, albo za mokro, albo zbyt wilgotno, zbyt grząsko po okresie zimowym, chociaż teraz tego nie obserwujemy, bo mamy suszę. No niemniej snujemy takie plany z panem prezesem, żeby szukać miejsca i próbować wymienić tą murawę na sztuczną. Ona spowodowałaby, że można by odbywać tam i więcej treningów i jednocześnie też być niezależnym od warunków pogodowych, szczególnie tych zimowych.
To jest koszt dosyć duży, prawda?
No szukamy takich, dojść do jakichś projektów ministerialnych, które by dotyczyły klubów sportowych bądź szkół i umożliwiały wsparcie w okolicach 50% kosztów inwestycji i wtedy prośba do miasta o to, żeby miasto mogło dofinansować ewentualnie taki pomysł. No i miasto zyskałoby wtedy taką kolejną sztuczną murawę, która byłaby murawą całoroczną, no i sprzyjała rekreacji również takiemu wysiłkowi sportowemu z prawdziwego zdarzenia.
Mam takie wrażenie, że rodzicom, czy może młodszym słuchaczom mogły trochę świecić się oczy, że jest to tak prosportowa szkoła, ale nie tylko. Wiem, że już prowadziliście w kontekście naborów na kolejny rok szkolny w 20 LO. Takie systematyczne drzwi otwarte.
20 liceum to jest szkoła z tradycjami sportowymi, ale również szkoła z tradycjami humanistycznymi i oprócz klasy sportowej, w której w tym roku przyjmujemy piłkarzy, otwieramy również klasy teatralne z tańcem współczesnym, klasę kryminalistyczno-resocjalizacyjną, klasę psychologiczno-językową, klasę social media i nowość w tym roku klasę językową z rozszerzonym językiem hiszpańskim i angielskim, czyli myślę, że jest duży wybór możliwości, dobra, przyjemna, przyjazna szkoła położona w ciekawym miejscu na Winogradach, dobrze skomunikowanym. No i osoby zainteresowane zapraszamy 22 kwietnia na kolejne drzwi otwarte, które odbędą się w budynku szkoły o godzinie 18.
Radio Poznań pod koszami.
Za 16 minut 20 zgodnie z obietnicą na finał zostawiamy sobie dzisiaj koszykówkę, między innymi dlatego, że niedawno dopiero skończyło się spotkanie 27 kolejki Ekstraklasy Koszykarzy, w którym mistrzowie Polski Arget BM Stal Ostrów Wielkopolski odnieśli 11 zwycięstwo z rzędu, tym razem zwyciężając na własnym parkiecie ekipę Hydro Track Radom 108-84. Już po pierwszej kwarcie Ostrowianie prowadzili 15 punktami 35-20, drugą wygrali 21-15, w trzeciej lepsi byli goście 4 punktami prowadzący 30-26, ale ostatnia znów należała do Stali. Wygrana 26-19 i w całym meczu 108-84. Najwięcej punktów dla gospodarzy, po 18 zdobyli Michael Young oraz Kobe Jordan Simmons. W pozostałych zakończonych już meczach tej kolejki Enea Zastal BC Zielona Góra pokonał zespół polskiego Cukru Pszczółki Startu Lublin 85-70. MKS Dąbrowa Górnicza wygrał z Asekorką Gdynia 96-85. GTK Gliwice uległ Śląskowi Wrocław 61-89. A Anwil Włocławek pokonał Twarde Pierniki Toruń 84-78. Z kolei Enea Astoria Bydgoszcz zwyciężyła spójnie Stargard 97-93, a Czarni Słupsk wygrali z Warszawską Legią 96-90.
Teraz już o drugiej lidze męskiej koszykówki w sezonie zasadniczym. Najlepsza już przed tą ostatnią kolejką okazała się ekipa Enei Basketu Poznań. Gratulacje dla drużyny trenera Przemysława Szurka. Tę znakomitą postawę ekipa Enei Basketu potwierdziła także dzisiaj w meczu wyjazdowym w Toruniu z tamtejszym AZS-em UMK. Poznaniacy wygrali aż 110-43. A ostatnio także młodzieżowa część drugoligowej drużyny zdobyła Mistrzostwo Polski zawodników do lat 19. Posłuchajmy zatem rozmowy o sukcesach poznańskiego klubu.
Z
Sporo dobrego działo się ostatnio w Enea Baskecie Poznań. To, co cieszy na pewno prezesa i trenera klubu Przemysłowa Szurka, Mistrzostwo Polski do lat 19. Panie trenerze, gratuluję, bo to jest efekt pracy, bym powiedział, chyba nawet kilkunastoletniej.
Oczywiście, trochę jako trener musiałem czekać, ale to jest też owoc projektu, który młodzieżowego, który zaczynał się już pod różnymi nazwami, ale jest kontynuowany przez nasze stowarzyszenie. I tu trzeba powiedzieć, że Eugeniusz Kijewski rozpoczynał tą całą ideę z Bartłomiejem Tomaszewskim i z moją osobą. Dzisiaj jesteśmy w stanie to godnie kontynuować. Ja się wszystkim cieszę z jednej rzeczy, że po tak ciężkich czasach, jakie nastąpiły dla nas w ciągu półtorej roku, to jest trzeci medal Mistrzostwo Polski w końcu dla Poznania po 15 latach. Chciałoby się powiedzieć, że czas już teraz te wyniki młodzieżowe zamienić w koszykówkę seniorską i nad tym myślę, że całe środowisko będzie musiało pracować, żeby to się stało, bo więcej już udowodnić nie jesteśmy w stanie niż to, co robimy tutaj. I czas, żeby ci zawodnicy nie wyjeżdżali w Polskę, tylko zostali w Poznaniu, żebyśmy się razem cieszyli w przyszłości z sukcesem już na seniorskich parkietach.
Bo na razie ten zespół ma już styczność z seniorską koszykówką, ale poprzez mecze drugoligowe.
To prawda, mamy 5 seniorów i całą plejadę młodzieżowców, którzy właśnie zdobyli to Mistrzostwo Polski. No i zobaczymy, co taka mieszanka doświadczenia z młodymi talentami przyniesie w fazie play-off, która jest bezwzględna. Należy zwykle do doświadczenia, więc próbujemy ten miks jakoś dobrze urobić, żebyśmy grali jak najdłużej w tych play-offach i dali radość kibicom, miastu, sponsorom, dyrekcji szkoły, mediom też, żeby miały o czym informować. No trzymajmy kciuki, żeby ten play-off był naprawdę jak najdłuższy w naszym wykonaniu.
Wy sobie już dosyć szybko zapewniliście pierwsze miejsce po fazie zasadniczej przed play-offami.
To jest trudny sezon dla nas, bo tak naprawdę gramy praktycznie od 2 miesięcy, środa, sobota. Treningów jest niewiele, a wiadomo, że młodzież musi ćwiczyć, ale jak na razie wszystko wskazuje na to, że znaleźliśmy sposób na ten taki tryb startowy. No i mam nadzieję, że przełożymy to też i będziemy w stanie grać tym trybem środa, sobota w fazie play-off, aczkolwiek trzeba powiedzieć wprost, nasi seniorzy pracują, nasi trenerzy pochodzą do pracy, więc pogodzenie tego w takim trybie częstego grania nie będzie łatwe, ale no to już od tego jesteśmy, żeby wymyślić na to sposób.
Mówi się, że play-offy to czas weteranów, wy Dawida Bręka postawiliście na nogi, pozostali weterani widać w końcówce sezonu rzucają, są w formie, jesteście do tych play-offów przygotowani sportowo.
Chciałbym tak myśleć i mam nadzieję, że ta postawa dzisiejsza tak pokazuje, ale jeszcze raz powtórzę, nie ma co wyrokować, tak naprawdę meczu udowodnią, ile jesteśmy warci. Sport bywa piękny, ale też brutalny, więc nie ma co myśleć dalej niż mecz przed nami, a wszystko wskazuje na to, że będziemy grali z Asseco. A wiadomo, że drugie drużyny mają prawo wzmocnić się na fazę play-off, więc tak naprawdę też nie wiemy, z kim będziemy grali w ramach tego Asseco. I trzeba to brać pod uwagę, więc no, z szacunkiem podchodzimy do naszego przeciwnika, ale zanim play-off, zagrajmy jeszcze w niedzielę dobry mecz w Toruniu.
W Toruniu był mecz znakomity. Raz jeszcze przypomnę, na basketę dzisiaj pokonał ten zespół AZS UMK Toruń 110 do 43. Jeśli chodzi o planowanego rywala, czyli drugą drużynę Asseco Arki Gdynia, to ta drużyna dzisiaj pokonała Sklep Polski MKK Gniezno 83 do 81. Tarnowia Tarnowo Podgórne uległa dzisiejszemu spotkaniu Ogniwu Szczecin 73 do 78. Notecino Wrocław pokonała drugą drużynę Astorii Bydgoszcz 112 do 90. AZS Politechnika Gdańsk wygrała z SMS-em PZKosze Władysławowo 61 do 46. A mecze drugiej drużyny Trefla Sopot z MKK Pyrą Szkołą Grotata Poznań zakończył się w regulaminowych 40 minutach remisem 83 do 83. Trwa pierwsza część dogrywki, w której Sopocielnie prowadzą 2 punktami 91 do 89.
A przed nami jeszcze grupa D. Tutaj ciekawe derby w Pleszewie, gdzie kosz kompaktowy wygrał z Obrą Kościan 101 do 84. Ponadto rycerze Rydzyna na wyjeździe zwyciężyli ekipę Śląska Wrocław 87 do 83. Na Bzdyk BM Stal Ostrów Wielkopolski uległ na wyjeździe rezerwom WKK Wrocław 69 do 105. Ponadto za Stal Zielona Góra pokonał Polkonty Maksimusa Konty Wrocławskie 81 do 74. Zespół Pogoni Prudnik zwyciężył KK Oleśnica 83 do 72, a Swiss Krono Żary przegrał z Sudetami Jelenia Góra 63 do 69.
W grupie A drugiej ligi męskiej koszykówki w Sopocie drugi Trefl prowadzi z Pyrą Poznań już 94 do 89, a do końca tego meczu pierwszej części dogrywki 48 sekund. Teraz już o paniach. Pierwsze mecze fazy play-off. Oczywiście 4 pary w tej pierwszej rundzie rywalizacji już na etapie playoffów. Łódzki Widzew wygrał z Lidzią Maksimusem Kąty Wrocławskie 73-50. Brawa dla Pompaksu Tęczy Leszno, która pokonała u siebie Wisłę Kanpa Kraków 86-63. No i gratulujemy także podopiecznym trenerki Anny Talarczyk z UKS-u lidera Swarzędz. Ten zespół wygrał z Politechniką Koroną Kraków pierwsze spotkanie rywalizacji do dwóch wygranych meczów 77-57. A jak w hali B na poznańskiej Chwiałce poradziły sobie zawodniczki poznańskiego MUKS-u w pierwszym starciu z Mosirem Bochnia.
Na parkietach pierwszej ligi koszykarek fazę play-off i już na inaugurację tej części sezonu niespodzianka w hali Przychwiałkowskiego. Faworyzowany poznański MOKS przegrywa z Mosirem Bochnia 72-74. Zawodniczka gospodarzy Marta Wesołowska, niespodzianka, ale też biorąc pod uwagę przebieg wydarzeń na parkiecie, zwycięstwo rywalek chyba zasłużone.
Można było się spodziewać, że spotkanie drugiego miejsca z siódmym, no to jednak my byłyśmy faworytem, ale dziewczyny się postawiły z Bochni i było to bardzo zacięte spotkanie, ale jedziemy do Bochni za tydzień podajże i wygrywamy i wracamy tu w środę za półtorej tygodnia.
Jeszcze w końcówce spotkania wydawało się, że ta wasza pogoń może przynieść efekt, bo przewaga rywalek zmalała tylko do 2 punktów. Nie rzuciły osobistych, miały się 4 sekundy, ale zbiórka pod koszem zawiodła, no i rywalki dograły akcję już do końca.
Zgadza się, nie udało nam się zebrać piłki. Te ostatnie sekundy zaważyły na wynik spotkania, nie udało nam się, ale tak jak mówię, będziemy jeszcze bardziej zmotywowane, żeby wygrać w Bochni.
Najskuteczniejsza zawodniczka całego spotkania i liderka zespołu gości, która poprowadziła tę drużyny do niespodziewanej wygranej, Anna Krawiec.
Przyjeżdżając tutaj wiedzieliśmy, że to jest bardzo trudny teren, że przeciwnik nie da nam łatwo wygrać, tak, że będziemy walczyć i chciałyśmy pokazać serce i myślę, że to nam bardzo dużo pomogło, bo tak naprawdę walczyłyśmy o każdą piłkę i realizowałyśmy założenia. Będąc na boisku w ogóle nie zwracałam uwagi na wynik, ponieważ byłam pewna, że w jakiś sposób może nie, że mamy przewagę, tylko że wszystko się układa po naszej myśli. To było dla nas tym bardziej trudne, ponieważ no, tak naprawdę zaledwie 3 tygodnie temu byłyśmy tutaj i była różnica 20 punktów. Przeciwnik nie dał nam racji bytu, tak? Zdeklasował, że tak powiem. Dlatego tym bardziej przygotowałyśmy się na to spotkanie. No i myślę, że przede wszystkim to serce, które zostawiliśmy dzisiaj na boisku, to nam pomogło.
Ale macie też świadomość, że jedno zwycięstwo w play-offie jeszcze wszystkiego nie rozstrzyga, prawda?
No jasne, jasne. Tak naprawdę to jest 50%, tak? Które spełniłyśmy. Wracamy teraz do domu. Szybki odpoczynek, szybki reset i czekamy na przeciwnika, bo wiem, że to naprawdę będzie ciężki mecz.
Trener poznańskiego zespołu Maciej Brodziński. Niespodzianka na starcie fazy play-off.
Spełnił się ten czarny scenariusz, o którym troszeczkę, może za dużo też mówiłem, że ten play-off na pewno nie będzie łatwy i to, że my startujemy z drugiego miejsca, a Bochnia z siódmego, to nie oznacza, że one się położą i my wygramy te mecze. No niestety każda seria kiedyś się kończy. Przegraliśmy pierwszy mecz tutaj na swojej hali, no ale fragmentami wyglądało to tak, jakbyśmy nie grali na swojej sali, bo nie wiem ile 100% sytuacji z szybkiego ataku, rzutów spod kosza, nawet z ataku pozycyjnego nie trafiliśmy. No to jest dla mnie rzecz nie do przyjęcia, natomiast z drugiej strony praktycznie dziewczyny, co wypuściły z ręki, to wszystko trafiało w koszu i to była głównie ta różnica.
Bitwa przegrana, ale wojna trwa, jak to się mówi w play-offie. Teraz wyjazd do Bochni. Już w rundzie zasadniczej dowiedzieliście, że tam można wygrać i wrócić później tutaj na trzeci mecz do Poznania.
Będzie trzeba tak zrobić. Na pewno ten teren jest bardzo trudny w rundzie zasadniczej. Po ciężkim boju tam wygraliśmy, no ale teraz tak naprawdę nie mamy wyjścia. Jeżeli chcemy zostać w grze, musimy wygrać.
Nie ma wyjścia, panie trenerze. Drugie spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę, 2 kwietnia. MUKS zagra na wyjeździe w Bochni o godzinie 16:00. Także wyjazdowe mecze drugie lidera Swarzędz w Krakowie z Koroną i Pompaksu Tęczy Leszno z krakowską Wisłą Kanpak. Zakończyło się także drugoligowe spotkanie w męskiej koszykówce. Po dogrywce drużyna rezerw Trefla Sopot pokonała MKK Pyrę Szkoły Gortata Poznań 95-89. Powolutku będziemy kończyć audycję w sportowym rytmie, ale a propos koszykówki, to jeszcze przypomnienie i zaproszenie na sportową arenę w najbliższy wtorek o 21:00 w imieniu Grzegorza Hałasika. Zapraszamy na spotkanie właśnie z przedstawicielami pierwszoligowej kobiecej koszykówki. Mówić będziemy o tych 3 drużynach, które walczą w play-offie, o MUKS-ie Poznań, o Tęczy Leszno, a także o Swarzędzkim Liderze. Wtorek, godzina 21:05. Polecamy.
To skoro jesteśmy przy koszykówce, to podsumowanie wydarzeń sportowej niedzieli także. Zacznijmy od koszykarskich parkietów. W dzisiejszym spotkaniu 27. kolejki Ekstraklasy mężczyzn Arget BM Stal Ostrów Wielkopolski pokonała Hydrotrak Radom 108-84. Także zwycięstwo szczypiornistów Energii MKS-u Kalisz, którzy w starciu Ekstraklasy na wyjeździe zwyciężyli Stal Mielec 30-29. A siatkarki deweloperesu Bella Dolina Rzeszów po raz pierwszy w historii zdobyły Puchar Polski w finale rozegranym w Nysie. Pokonały pokonały dziś zespół Legionowi 3-0. Żużlowiec Włókniarza Częstochowa Bartosz Smektała wygrał w Lesznie 72. Memoriał Alfreda Smoczyka. Kolejne lokaty zajęli przedstawiciele miejscowej Fogo Unii, Jason Doyle i Janusz Kołodziej. Japończyk Ryoyo Kobayashi po raz drugi w karierze wywalczył kryształową kulę za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich. Ostatnie zawody sezonu na mamucim obiekcie w słoweńskiej Planicy wygrał dziś Norwek Marius Lindvik. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki był 9, a w klasyfikacji generalnej cyklu najwyżej z naszych skoczków na 14 miejscu uplasował się Piotr Żyła. I jeszcze piłka nożna. Zakończyło się bowiem drugoligowe spotkanie w Chorzowie, w którym Ruch wygrał z KKS-em Kalisz 1-0.
Na zegarze za 3,5 minuty godzina 20. Sporo sportu także w najbliższym tygodniu. Jutro pierwsze serwisy sportowe o 7.05, wieczorem 19.05 i 22.05. O sportowej arenie we wtorek, o pierwszoligowej żeńskiej koszykówce już Państwu mówiłem. Piłka nożna, piątek 20.30 na antenie Radia Poznań, mecz prosto z Wrocławia, 27. kolejki Ekstraklasy Śląsk kontra Kolejorz, a w sobotę na antenie miejskiej stacji MC Radia od 15.00 z Grodziska Wielkopolskiego będziemy dla Państwa transmitować spotkanie Warta Poznań kontra Raków Częstochowa. Dzisiaj dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję w sportowym rytmie zrealizował Paweł Kwiatkowski, a przygotowali i prowadzili
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.